Zgodnie z reformą edukacji w miejsce obecnych gimnazjów pojawią się 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazja są wygaszane. Reforma oświaty rozpoczyna się właściwie za tydzień od pierwszego dzwonka. Z nami jest pani minister edukacji narodowej, pani minister Anna Zalewska. Szczęść Boże, pani minister.
Szczęść Boże, witam.
Czy wszystko dopięte jest już na pierwszy dzwonek?
Wszystko dopięte na ostatni guzik. Jesteśmy po spotkaniu z kuratorami. Kuratorzy spotkali się z dyrektorami. Mamy do szkoły podstawowej podstawę programową, która została podpisana 14 lutego, więc bardzo dawno temu. Mamy podręczniki, podręczniki za darmo dla wszystkich szkół podstawowych i przekształcanych gimnazjów. Więc jesteśmy gotowi do rozpoczęcia 4 września kolejnego roku szkolnego, a tak naprawdę faktem reforma stała się już, kiedy rozdawaliśmy świadectwa w czerwcu 23, bo rozdaliśmy świadectwa do 7 klasy, a nie świadectwa, które kończyły szkołę podstawową 6-klasową.
A jak wygląda sprawa tych, którzy ewentualnie nie zdali do następnej klasy? Czy to tak, czy są w ogóle tacy, czy wszyscy byli przepychani? Jak to wygląda?
Będziemy mieć te informacje dopiero w październiku, dlatego że wtedy system informacji oświatowej nam to pokaże. Natomiast jeżeli tak się zdarzyło, a mam nadzieję, że było mało takich sytuacji, to oni po prostu stają się uczniami nowej szkoły, bo mamy nową szkołę podstawową, 8-klasową.
Pani minister, przekonuje pani, że opracowana podstawa programowa, szczególnie do języka polskiego, odpowiada na zapotrzebowanie uczelni wyższych, da wiele swobody nauczycielom, więc o tej podstawie programowej. W czym to się przejawia?
No nie tylko w doborze tekstów, dlatego że pilujemy, żeby to były po pierwsze teksty, które no, muszą być w kodzie tożsamościowym każdego ucznia, ale również w sposobie napisania tych podstaw programowych, gdzie dajemy absolutną wolność nauczycielowi i mówimy mu, że ma obowiązek, to się kłóci trochę z wolnością, ale że ma obowiązek realizacji 20% podstaw programowych projektem, tak żeby dzieci ze sobą współdziałały i współpracowały. I są tam elementy i czytania, mobilizujemy do czytania, czytamy głośno, dzieci czytają również głośno, ale również uczymy dyskusji, wspieramy rodziców w wychowaniu, wychowujemy również na lekcjach języka polskiego, na matematyce, fizyce, a nie tylko na lekcji wychowawczej. Rodzice piszą razem z nauczycielami program wychowawczo-profilaktyczny. Także sporo się rzeczywiście dzieje. Chcemy, żeby nauczyciele byli pod naszą opieką, chcemy ich wspierać w doskonaleniu zawodowym, a jednocześnie wyposażamy gabinety, by mieli nowoczesne, by wreszcie mogli imponować też uczniom. Na przykład rozpoczęliśmy bardzo dobrze odbierany program Aktywna Tablica dla nauczycieli, którzy będą mogli wykorzystać już nowoczesne narzędzia w swoich.
To może właśnie za chwilę o tym powiemy, a jeszcze gdyby o tej kulturze języka, jak rozumiem pani minister, uczniowie będą wreszcie więcej mówić, bo dzisiaj ten język smartfona, skrótowców, jakichś takich emotikonów staje się językiem powszechnie używanym. Jest to oczywiście zubożanie języka polskiego, ale też pewnej kultury wypowiedzi. Czy szkołą jak do tej pory rządzić będzie testomania, która kształci roboty w stylu ABCD, czy to się zmieni?
No właśnie jeden z powodów reformy edukacji, bo było ich kilkadziesiąt, to ograniczenie testomanii, więc dziękuję, że pan redaktor zwraca na to uwagę. Ograniczamy testomanię, rozmawiamy, dyskutujemy i piszemy. Piszemy teksty dłuższe, jednocześnie pamiętając, że dzieci na lekcjach, ale również na przerwach mają ze sobą rozmawiać. Dlatego w prawie oświatowym, kiedy pokazywaliśmy, jak powinien brzmieć statut w szkole, powiedzieliśmy w tym statucie, masz uporządkować kwestię komórek. Możesz powiedzieć, że komórki mają być wyłączone na lekcji, a możesz zdecydować, że komórek w szkole w ogóle nie będzie.
Część komentatorów też zwraca uwagę, że podstawa programowa do przedmiotów jest przepisana z podręczników, które do tej pory funkcjonowały, no na przykład z gimnazjum do tych wyższych klas szkoły podstawowej. I jakby pani odpowiedziała tutaj na te, może nie tyle zarzuty, ale stwierdzenia?
Nie, to nieprawda. Przypomnijmy, co to jest podstawa programowa. Podstawa programowa to zestaw kilkudziesięciu różnego rodzaju wskazań, które są bazą do pisania programów i również podręczników. Jeżeli chodzi o ekspertów, którzy pisali podstawy programowe, to są eksperci, którzy wcześniej w systemie no, nie pojawiali się, więc oni nawet nie powielają absolutnie niczego. I chcemy wręcz odwrotnie postępować, stąd będziemy zwracać uwagę na doskonalenie zawodowe nauczycieli, ponieważ rzeczywiście bardzo często było tak, że nauczyciel uczył na podstawie podręcznika. Nie, nauczyciel jest wolny w zależności od tego, jakie ma środowisko, jakich ma uczniów, jaką ma grupę. Ma uczyć na podstawie podstaw i tak ją dobierać, żeby to było skuteczne, ale jednocześnie atrakcyjne dla dzieci, w sensie ciekawości na każdej lekcji.
A czy gdzieś na przykład nazwiska tych ekspertów, tych konsultorów, tych, którzy brali udział w tworzeniu poszczególnych podstaw programowych, poszczególnych przedmiotów można znaleźć?
Są na stronie Ministerstwa Edukacji, przede wszystkim szefowie tych grup. Staramy się unikać upowszechniania, dlatego że mamy podpisane przecież z państwem różnego rodzaju umowy, ale też chcemy, żeby pracowali w spokoju, a nie cały czas odpowiadali na przykład na pytania mediów. Od tego jest kierownik tego zespołu, który organizuje pracę. Z nimi jest kontakt, ich nazwiska są na stronach Ministerstwa Edukacji.
Podręczniki mają być bezpłatne, czy to będą podręczniki wieloletnie, tak jak na przykład zapewne za czasów pani minister, no i moich, czy to będzie tak, jak no, często bywało w ostatnich latach, że co rusz nowy podręcznik, nowy pomysł, nowe pieniądze?
Wieloletni. Oczywiście, że wieloletni, dlatego, że to jest i też oszczędność. Tak często nie zmieniają się przecież podstawy programowe, więc będzie to podręcznik wieloletni, za darmo, przypomnijmy, od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej przekształconego gimnazjum i po raz pierwszy pojawi się podręcznik do klasy pierwszej szkoły podstawowej do wyboru, dlatego że no, pomału wygaszamy ten jedyny słuszny podręcznik, który był w klasach 1-3.
Czy uczniowie oprócz takich kwestii teoretycznych, na przykład będą mieć okazję w ramach tej podstawy, czy w ramach działań wypracowanych na podstawie podstawy programowej uczyć się na przykład geografii, historii, kultury poprzez rodzinne doświadczenie, poprzez dzieje miasta, regionu, poprzez okoliczne pomniki, te, które przynoszą chlubę, ale też te, które powinny być zlikwidowane, czy te nazwy ulic słynne z czasów PRL-u, bo wiem, że jeszcze tu i ówdzie niestety funkcjonują. Chodzi o takie kulturowe umiejscowienie, taka kultura lokalna.
Tak, o tym mówi oczywiście podstawa programowa. O tym mówimy przy określaniu zadań szkoły. O tym też mówimy w różnego rodzaju naszych projektach i programach, jak na przykład w programach dotyczących wolontariatu. To jest zadanie szkoły, gdzie właśnie osadzamy młodych ludzi w środowisku, w swoim małym środowisku, ale również jako tych, którzy mają się tym środowiskiem interesować.
Pani minister, dużo emocji zawsze budzi kanon lektur szkolnych. Jakie najczęściej pojawiają się uwagi podczas konsultacji w tej sprawie?
Konsultacje już zostały zakończone. Teraz będziemy podejmować decyzje. Natomiast przypomnijmy, do szkoły podstawowej mamy zamkniętą podstawę programową. Bo rodzice się denerwują czasami, kiedy rozmawiamy o jednej podstawie, a później mówimy, że jakaś podstawa nie jest przyjęta.
Czyli podstawówka jest zamknięta.
Jest zamknięta. Klasy pierwsze, czwarte, siódme już ewolucyjnie będą przechodzić zmianę tej podstawy programowej. Jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące, zakończyliśmy konsultacje. byłam trochę zdziwiona uwagami dotyczącymi listy lektur, dlatego że kilka miesięcy podstawa programowa z listą lektur była w tak zwanych prekonsultacjach. I wtedy jedyne zastrzeżenie było takie, że my w ogóle każemy czytać, czy mówimy, że trzeba czytać książki. Ale teraz pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji, które dementowaliśmy. Między innymi dotyczące Czesława Miłosza. Jedna z gazet zdążyła wywiadem Miłosza zrobić, mimo że w ciągu godziny otrzymała informację, że to jest nieporozumienie, nieprawda. Więc kiedy teraz już spłynęły różnego rodzaju uwagi, będziemy podejmować decyzję. Myślę, że koło połowy września ta podstawa programowa będzie gotowa i lista lektur. Staraliśmy się, aby znowu były to teksty, które przygotowują do współczesnego świata, szanują historię, szanują i pamiętają o tych tekstach, które powstawały, bo one mówią o tym, jak rodził się język polski, jak rodziła się polska literatura. Oczywiście zauważając, że w XX wieku, bo my generalnie i w historii, i w języku polskim zwracamy uwagę na XX wiek. Chcemy, żeby nauczyciele zdążali z programem pokazując różnorodność XX wieku. I tę różnorodność podkreślamy właśnie również w XX wieku.
Pani minister mówi o 10 tysiącach dodatkowych etatów dla nauczycieli. Jednocześnie wiemy, że ze względu na niż demograficzny w ostatnich latach ubyło 45 tysięcy miejsc pracy w edukacji. Więc pytanie, skąd weźmie się te 10 tysięcy? Jak reforma generuje nowe miejsca pracy? Bo może to wygodnie mówić, to nie reforma likwiduje miejsca pracy, tylko niż.
A no właśnie, bardzo dziękuję. Rzeczywiście to jest tak, że przekształcenia zostały tak przygotowane i one są zapisane na twardo w prawie oświatowym, którego nie wolno łamać, i widać to w subwencji oświatowej, że są przygotowane miejsca na pieniądze na dodatkowe miejsca pracy. Rzeczywiście mamy dramatyczny niż demograficzny. W ciągu ostatnich kilkunastu lat prawie 2 miliony uczniów ubyło z systemu. I oczywiście ruch kadrowy będzie od tego niżu demograficznego uzależniony. Natomiast przekształcenia zostały tak pomyślane, żeby wyjść naprzeciw, to znaczy spróbować zahamować to, co w systemie się dzieje. My oczywiście mamy plany dalsze, bo chcemy wprowadzić do systemu doradców zawodowych, teraz jest w 7 klasie, metodyków i pedagoga w każdej szkole, w tej chwili w co drugiej pedagog jest. Proszę zauważyć, ile tu jest jeszcze miejsc pracy, ale powiedzmy szybko o tych przekształceniach i o tych miejscach. Po pierwsze, nie pozwoliliśmy na to, aby łączyć w klasie 7 klasy 6 zespoły. Bo w pierwszej, jak było gimnazjum, zawsze było tak, że na przykład kiedy było 6 klas szkół w szkole podstawowej 6, to z tych 6 klas 6 powstawało 3 klasy gimnazjalne. W tej chwili, tak jak jest 6 klas 6, będzie 6 klas 7, czyli dodatkowe 3 klasy. W systemie powstanie prawie 2000 dodatkowych klas, dodatkowych oddziałów. To jest kilka tysięcy miejsc pracy, ponad 3000 miejsc pracy. Oprócz tego w 7 klasie pojawia się dodatkowa jedna godzina w ramowym planie. W związku z tym to jest 1100 miejsc pracy. Za rok pojawi się w systemie dodatkowych 4 godziny lekcyjne, to jest 4000 miejsc pracy i dodatkowe kolejne oddziały. Matematyka jest naprawdę nieskomplikowana.
Pani minister, nauczyciele, tak też słyszę niejednokrotnie, żeby uzbierać etat, muszą pracować w kilku szkołach. Jeśli tak jest, to jak to wpływa na jakość kształcenia i ich przywiązanie do szkolnej społeczności?
To jest efekt niżu demograficznego. To też nie ma nic wspólnego z przekształceniami. Mianowicie 20%, czyli co piąty nauczyciel nie ma pełnego etatu. Kiedy patrzymy na te przekształcane gimnazja, tam co trzeci nauczyciel nie miał etatu. To pokazuje rzeczywiście kłopot, dramat związany z niżem demograficznym. My musimy wesprzeć nauczycieli właśnie poprzez doskonalenie zawodowe. I musimy razem z samorządowcami planować na kilka lat i edukację nauczyciela po to, żeby właśnie albo, tak bardzo często jest, był dwuprzedmiotowcem, albo żeby przygotowywał się do nowej funkcji w szkole.
Jak przebiegać będzie w związku z tym awans nauczycieli?
Panie redaktorze, to są zmiany, o których będziemy pewnie jeszcze nie raz dyskutować, dlatego że w tej chwili Komitet Stały przyjął ustawę o finansowaniu oświaty, w tym zmiany w Karcie Nauczyciela. To są propozycje zmian. 12 września ma ustawa stanąć na Radzie Ministrów. Później będziemy pracować w Sejmie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to od 1 stycznia będą dokonane zmiany. Ale poczekajmy, aż Rada Ministrów przyjmie tę ustawę.
A co z odprawami dla nauczycieli, tych, którzy będą odchodzić?
No, odprawy są. Pieniądze na odprawy są przygotowane, tak zwanej rezerwie 04, ale to są pieniądze dla tych, którzy będą, no, na przykład odchodzić na emeryturę.
Na emeryturę, tak.
Będzie kilka tysięcy. Tyle było wstępnych deklaracji, przypomnijmy, w tym roku pojawia się, zgodnie z naszą zapowiedzią Prawa i Sprawiedliwości, obniżenie wieku emerytalnego. Wiele osób skorzysta z tego obniżenia. Oprócz tego świadczenia kompensacyjne. My też mamy w systemie taką formę.
Pani minister, mamy jakieś zakłócenia? Halo? Nie słyszę, może jeszcze za chwilę spróbuję się połączyć. Pani minister edukacji narodowej, minister Anna Zalewska. Spróbujemy ponownie.
Obudź się, o Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstać z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz bandara. Powstać z Polsek Bóg nazywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polsek Bóg nazywa.
No i urok połączeń telefonicznych, a czasem jego brak, ale jest z nami ponownie pani minister Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Pani minister, to może teraz jeszcze o tych odprawach mówiliśmy. W przyszłym tygodniu pani premier ma ogłosić harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Czy wszyscy nauczyciele dostaną podwyżki na wszystkich stopniach, czy tylko na przykład dyplomowani?
Tak, ale zostawmy to pani premier 4 września.
Ale wszyscy na każdym stopniu dostaną, tak? A jak nowa reforma dowartościowuje młodych nauczycieli wchodzących w pracę?
To jest między innymi w podstawach programowych. My bardzo liczymy na młodych, bo oni mają wiele pasji, wiedzą w jaki sposób te pasje przekazać między innymi uczniom, potrafią współpracować z rodzicami. W związku z tym wierzymy, że konstruując doskonalenie zawodowe, spowodujemy, że będą cały czas zaopiekowani, nie tylko w swoim własnym środowisku przez koleżanki i kolegów, ale również poprzez kuratorów, dlatego że funkcja kuratorium się zmieniła. W tej chwili kuratoria są wsparciem dla nauczycieli i mam nadzieję, w 2019 roku już będziemy mieć metodyka, który będzie przy swoim nauczycielu.
Pani minister, za mnie, kiedy bym coś złego zrobił w szkole, to nauczyciel miał prawo mnie ukarać, a jak przyszedłem do domu, to jeszcze rodzic poprawił. Proszę powiedzieć, czy nauczyciele też odzyskają taką pozycję mentalną w szkole? Czy to będzie też tak, że no, w zasadzie dziecko czasem przy niestety mało wychowawczym poparciu rodzica będzie szkołą rządzić? Jak to miało miejsce jeszcze przynajmniej kilka lat temu o różnych przypadkach słyszeliśmy?
Wzmacniamy wychowawczą rolę szkoły. Chcemy oczywiście wspierać rodziców i niestety nauczyciele razem z nami muszą budować swoją pozycję. Pozycję właśnie mentora, pozycję mistrza. My pokazujemy, że jesteśmy z nimi, ale oczywiście prawo oświatowe w części dotyczącej statutu pokazuje, że szkoła jest miejscem zasad.
Pani minister wspomniała także, że klasy nie będą łączone. Jak liczne będą w związku z tym klasy?
Dużo mniejsze, dlatego że różnica między klasą gimnazjalną a klasą średnią, oczywiście ja mówię o dużych, o całym systemie, jest około 6-7 osób, więc klasa w szkole podstawowej to 19-20, ale są również klasy 8-osobowe. To, proszę Państwa, odzwierciedla, jaki mamy niż demograficzny. Chcemy również skończyć z klasami w liceach ogólnokształcących w wielkości 40 osób, bo takie się również zdarzają. I stopniowo będziemy do tego zmierzać.
A jakie jest zainteresowanie, bo to nowy system, kształceniem w szkołach branżowych? Czy tutaj już Państwo mają jakieś obliczenia, jakieś dane?
No, oczywiście to jest za wcześnie. Mieliśmy wstępne deklaracje, bo przypominam, że no, w czasie wakacji kończyła się rekrutacja, czyli nabór do tychże szkół. Generalnie jest tak, że prawie 50% po połowie zainteresowanie uczniów jest, to znaczy połowa chce iść do liceum ogólnokształcącego, połowa do szkół branżowych, do techników.
Pani minister wspomniała także o tej subwencji oświatowej i jeszcze może dwa słowa, jak to wygląda, bo to są nowe pracownie, ławki, krzesła, doposażenia świetlic, remonty, modernizacja choćby toalet, a Sławomir Broniarz, szef ZNP, mówi, że nie da się podwyższyć także płac nauczycieli bez zmiany sposobu finansowania i tutaj mówi bez przerzucenia na samorządy pewnej części stanowisk pedagogicznych w szkole typu bibliotekarz, pedagog, psycholog, logopeda. Mówi Sławomir Broniarz, że nie da się tego zrobić, więc jak ta subwencja wygląda i jak do reformy podeszły samorządy, bo tu, jak rozumiem, współpraca jest po prostu nieodzowna.
To nieprawda. Trzeba dużej siły, wiary i szacunku do samorządowców, dyrektorów, nauczycieli, żeby mieć pewność, że wszystkie rozwiązania są do zrealizowania. Przypominam, wszystkie samorządy mają właściwie przekształcone szkoły. Jest grupa samorządowców, którzy sami tego nie zrobili, ale zrobiło to prawo oświatowe, to znaczy zostały przekształcone z mocy ustawy. 950 samorządów zwróciło się do ministerstwa z prośbą o pieniądze związane z przekształceniem i wszystkie otrzymały pieniądze. Oprócz tego 1,5 miliarda złotych samorządy otrzymały na subwencje dla sześciolatka, dlatego rodzice sześciolatka, który uczy się w przedszkole, nie zapłacą po raz pierwszy za przedszkole. Dostali 418 milionów na waloryzację pensji nauczycieli i jednocześnie 300 milionów wprost na przekształcenia. Mamy jeszcze dwie rezerwy w budżecie państwa, gdyby tutaj zabrakło pieniędzy.
Pani minister, również Solidarność, tutaj szczególnie Komitet Oświatowy wydał takie oświadczenie, że do 30 września żądają uzgodnienia konkretnego harmonogramu wprowadzenia zmian w statusie zawodowym nauczyciela. Przypomina Solidarność, że od 2012 roku pogarszają się warunki życia nauczycieli, że nie otrzymali podwyżek, nie korzystają ze wzrostu gospodarczego. tego. Tutaj mówi Solidarność co najmniej o 15-procentowym wzroście wynagrodzeń i mówi także Solidarność o tym, że dotychczasowy przebieg prac uniemożliwił merytoryczną dyskusję, co skutkuje, tu cytat, brakiem rzetelnych, konkretnych propozycji poprawy systemu oświaty. I jak pani jako minister edukacji, partner Solidarności Oświatowej odniosłaby się do tych zarzutów firmowanych przez sekcję oświatową Solidarności?
Oczywiście systematycznie spotykam się ze związkami zawodowymi, z Solidarnością. Traktuję to trochę jak nieporozumienie, być może okres wakacyjny to spowodował, dlatego że od listopada wspólnie pracowaliśmy nad zmianami. Wszystkich zmian nie uda się dokonać. Czasami dokonujemy zmian, o których dyskutowano przez ostatnie 20 lat. Więc wszystko musi być robione bardzo ewolucyjnie i Komitet Stały przyjął ustawę o finansowaniu oświaty i między innymi o karcie nauczyciela, gdzie wszystkie postulaty związków zostały wyczerpane. Część odłożyliśmy do dalszych dyskusji, do dalszych negocjacji. Przypominam, że powiedziałam do końca kwietnia, w końcu kwietnia, bo tak się umówiłam ze związkami zawodowymi, że będzie, i to potwierdził to pan premier Morawiecki, pani premier Beata Szydło, że w ciągu 3 lat będzie 15% podwyżki. Natomiast w tych ustawach tej podwyżki nie widać, bo ona pojawi się tylko i wyłącznie w ustawie budżetowej.
Pani minister, to jeszcze w związku z artykułem dzisiejszym w naszym dzienniku na pierwszej stronie pielęgnować polskość artykuł i o tym, że nowe przepisy wprowadzone w nadchodzącym roku szkolnym praktycznie wykluczają dzieci emigrantów z polskiego systemu nauczania. Tu alarmuje między innymi Fundacja Edukacji Polonijnej. Najważniejszą zmianą, która uniemożliwia dzieciom przebywającym na emigracji dalsze korzystanie z tej formy edukacji, jest wprowadzenie rejonizacji wojewódzkiej. Jakie szanse na włączenie w reformę edukacji mają dzieci emigrantów?
Dziękuję za to pytanie, bo mam okazję po raz kolejny publicznie powiedzieć, że to jest nieprawda. Subwencja, domowe nauczanie jest realizacją obowiązku szkolnego na terenie danego kraju. Tak wygląda to na całym świecie. Nie ma tak potężnego państwa, które by równolegle do swojego systemu płaciło za drugi system edukacji. Natomiast każde dziecko, które jest za granicą, ma prawo do korzystania absolutnie za darmo przy realizacji podstaw programowych. Jeżeli ma życzenie być czy realizować podstawę programową polską, dlatego że jest przecież w systemie niemieckim, brytyjskim, amerykańskim, to może to realizować przy pomocy ORPEG-u. My mamy kształcenie na odległość. Natomiast to jest tak, że polska oświata jest przygotowana do tego, żeby w każdej chwili dziecko z każdego systemu wchodziło, kiedy będzie wracać z emigracji. Więc są to powtarzane systematycznie nieprawdziwe informacje.
No to na koniec, pani minister, za tydzień pierwszy dzwonek, może po raz pierwszy życzenia na ten nowy rok na antenie Radia Maryja dla dzieci, rodziców, nauczycieli.
Takie moje najważniejsze życzenie, bo to też życzenie dla mnie, to takie, żebyśmy byli razem z dziećmi. Żebyśmy kibicowali im w osiąganiu sukcesów, ale żebyśmy bardzo mocno byli przy nich, kiedy przychodzi porażka i żebyśmy potrafili tej porażce zapobiec. Życzę wszystkim, żeby monitorowali system edukacji i żebyśmy o tym systemie rozmawiali. Rozmawiali, bo warto dokonywać ciągłych zmian. Nasze dzieci bardzo szybko ewoluują. Co roku właściwie jest inne pokolenie. Nauczyciel musi nadążać za dzieckiem, musi wspierać rodzica. Więc krótko mówiąc, życzmy sobie zgody i mądrej rozmowy o szkole.
Bardzo dziękuję. Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.